Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam gorąco i serdecznie Państwa jako radiosłuchacze Radia Maria. Widzę w telewizji Trwam. Oczywiście pora na rozmowy niedokończone. Dziś religia w domu i w szkole. Taki temat podejmujemy z naszymi gośćmi i mam nadzieję, że również z Państwem. Ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji toruńskiej. Szczęść Boże. Doktor Przemysław Przybylski, metodyk, socjolog wychowania, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.
Szczęść Boże, witam ojca, witam serdecznie Państwa.
Spotykamy się w studiu telewizji Trwam, by porozmawiać o religii w domu i w szkole, o wychowaniu religijnym, o katechezie. No i należy powiedzieć, że Polska od 1050 lat jest chrześcijańska, wtedy przyjęła chrzest tutaj w Wielkopolsce, w innych regionach naszego kraju troszeczkę wcześniej, więc całe to dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo religijne, cała nasza tożsamość od 1050 lat jest tożsamością, dziedzictwem chrześcijańskim. Trwa teraz wielka batalia przeciwko temu dziedzictwu, przeciwko wychowaniu religijnemu i katechetycznemu. Oczywiście ubrane teraz jest to jakby tak nie wprost, w takich białych rękawiczkach. Nie jesteśmy za tym, by wyrzucać religię, katechezę, by jej nie było, ale niech Kościół za to płaci. Czy takie na początek może zbyt mocne pytanie, czy zatem nie należałoby się zastanowić, ile państwo świeckie, które chce takim być, i ci, którzy z państwem, którzy walczą, takie państwo walczą z Kościołem, powinni zapłacić Kościołowi za 1050 lat tego dziedzictwa europejskiego, całej cywilizacji łacińskiej, tego wszystkiego, co Polskę stanowi, dobrą kulturę. No ale to pytanie pozostawiamy im, niech się martwią. A my natomiast chcemy dziś w sposób bardzo pozytywny dotknąć tematu wychowania religijnego, katechetycznego, wychowania do wiary, do moralności, do uczciwego życia chrześcijańskiego, obywatelskiego, czyli w poczuciu i w duchu patriotycznym również, i to wychowanie w domu i w szkole.
Ja myślę, że tu na samym początku by trzeba było zwrócić uwagę, że we wszystkich kulturach i narodowościach stara się o zachowanie pewnej tożsamości narodowej. Nasza polska tożsamość jest związana rzeczywiście bardzo mocno i nierozerwalnie z chrześcijaństwem. I trudno budować człowieka, Polaka w oderwaniu od tej tożsamości, w której wyrósł. W żadnym innym kraju, kulturze nikt nie pozwoli sobie oddzielać pewnych fundamentów od życia człowieka. Dlatego, że budowanie takiego dualizmu nie popłaca. Wprowadza on różnego rodzaju chaos i myślę, że możemy popatrzeć na różne kultury, narodowości, które pozwoliły sobie na oddzielanie życia religijnego, tego duchowego, od życia społecznego, politycznego, i prowadzi to rzeczywiście do takich, a nie innych konwulsji społecznych, do niepokojów. Nie przynosi to żadnych dobrych owoców, a wręcz przeciwnie. I myślę, że na takim fundamencie należy gdzieś budować też to przekonanie, że religia to nie jest tylko kwestia murów kościelnych, to nie jest tylko kwestia ogniska domowego, ale religia to jest integralna rzecz człowieka. Nie można przestać być religijnym, nie można przestać mówić o Bogu, żyć Bogiem w szkole, w pracy, w zakładach pracy, no bo to wtedy nie ma tego autentyzmu, nie ma prawdy. I myślę, że to jest sprawa religii w szkole, jest również tą sprawą taką fundamentalną.
Księże doktorze, rozmawiamy też dziś o religii w domu. Mhm.
Tak, ognisko domowe jest pierwszym miejscem, gdzie człowiek od najmłodszych lat dowiaduje się o Bogu. Natomiast młody człowiek, jak wzrasta, się rozwija i wkracza w różne środowiska. Pierwszym środowiskiem są przedszkola, są szkoły. I rodzice, wysyłając swoje dziecko do takich środowisk, liczą na to, że ta praca, która jest wykonana w domu, owe świadectwo chrześcijańskiego życia, będzie kontynuowane. Że szkoła zaopiekuje się dziećmi, podtrzyma pewną myśl wychowawczą rodziców, a nie będzie temu zaprzeczać.
Dziękuję. Doktor Przemysław Przybylski.
Ja może jeszcze nawiążę, bardzo dziękuję, tu zaczął od tego wątku historycznego, bo trzeba wyartykułować i przypomnieć, że właśnie tożsamość, kultura, religia była budowana od X wieku na kulturze cywilizacji łacińskiej jako normatywie, a ta jest oparta na trzech filarach, na trzech wieżach, dekalogu, prawie rzymskim i kulturze greckiej, heleńskiej. I dzisiaj jesteśmy niestety świadkami, gdzie burzy się tak kaskadowo, zaczynając od dekalogu, mówiąc, że to jest niepotrzebne, że dzisiaj można przez parlament przepchnąć, dopnąć kolany, mówiąc kolokwialnie, pewne normy społeczne, które powinny być stosowane. Widzimy, jak funkcjonuje prawo, że często prawo nie znaczy prawo, sprawiedliwość w sensie społecznym, karnym, administracyjnym. I wreszcie jesteśmy świadkami kiczu kultury, gdzie odziera się kulturę z jej wartości twórczej i często pod pojęciem kultury antywartości, antykultury, dechrystianizację, laicyzację, sekularyzm. I myślę, że rolą współczesnej szkoły, również przez religię, przez katechezę, jest pokazywanie wzorców. A trzeba przypomnieć, że problem religii jako przedmiotu to nie jest tylko, albo przesłanie będzie bardziej zgrabniejsze, użycie sformułowania, to nie jest kwestia tylko doktrynalnego nauczania religii, ale człowiek jako tabula rasa, jako istota społeczna, kulturowa, tożsamościowo powinna również mieć wzorce. I to właśnie na religii pokazuje się, w jaki sposób przeżywać w pełni człowieczeństwo, w jaki sposób być i traktowanym podmiotowo jako mężczyzna i kobieta, w jaki sposób dorastać do małżeństwa, potem spełniać rolę matki i ojca, aż wreszcie pokazuje, w jaki sposób człowiek przychodzi na świat i uczy, jak pochylać się nad życiem, które z tego świata schodzi. I to jest wartość religii, nawet ponadwyznaniowo, w oparciu o normatywy, o dekalog, o przekazanie miłości, o prawo naturalne. Czyń dobrze, unikaj zła dla siebie i dla innych. I to jest szeroko rozumiany uniwersalizm tego przedmiotu. I dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami zamachu na wolność słowa, na wolność nauczania również Kościoła, kiedy słyszymy, że za religię prawdopodobnie w wielu laickich mediach przekazuje się takie przesłanie, że rodzice powinni płacić, pytamy w imię czego, a po drugie, do czego to będzie prowadziło. Widzimy, że dzisiaj jesteśmy niestety świadkami zmiany struktury tkanki społecznej. Mówię to z perspektywy i metodyka, i socjologa, że rozmiękcza się. Kiedyś, jeśli mężczyzna miał określone role, to widzieliśmy jakie. Kobieta tak samo. A dzisiaj jesteśmy świadkami błędu antropologicznego, gdzie pod pojęciem matki, ojca, różne synonimy, które nie odpowiadają ani rolą społeczną, ani powołaniu. I to jest niebezpieczne zjawisko i myślę, że doniosłą rolę oprócz rodziny, o której ksiądz doktor tu wspomniał, jako podstawowej komórki społecznej, ma również katecheza szkolna, która z jednej strony pokazuje akt twórczy Pana Boga, a z drugiej strony pokazuje, jak społecznie powinno być realizowane konkretnie w życiu to posłannictwo.
Rozmawiamy dzisiaj o religii w domu i w szkole. Zastanawiamy się i też z naszymi radiosłuchaczami, telewidzami nad kwestią wychowania religijnego, ale to wychowanie religijne nie może być oderwane od całokształtu wychowania zintegrowanego całego człowieka. I wiemy doskonale, że dziecko w domu doświadcza już swojej religijności. Dziecko w domu doświadcza świata biologii, świata fizyki, doświadcza świata chemii. Wiemy, że już w domu zaczyna się uczyć historii języka polskiego, plastyki, sztuki i wszystkiego tego, czego w całym po tym procesie jest uczone, dokształcane, można powiedzieć bardziej specjalizowane, by te jego pierwsze doświadczenia z domu były doświadczeniami ukształtowanymi, opartymi o wiedzę, dydaktykę, no i też oczywiście wychowanie, bo nie tylko katecheta czy ksiądz wychowuje, ale wychowuje szkoła i wiemy, że społeczeństwo teraz bardzo mocno zabiegane nie zawsze ma czas na to, by we właściwy sposób ukształtować dziecko od strony fizyki, strony chemii, biologii, języka polskiego, no języków obcych, również sprawności fizycznej, jak najbardziej też religii. Dlatego w jakiś dziwny sposób teraz próbuje się po raz kolejny te religie jako katechezę wyrzucić albo obwarować bardzo trudnymi wręcz niezrozumiałymi dla strony kościelnej, ale też dla obywateli kwestii finansowej. Dlaczego?
Ja myślę, że środowiska, które próbują walczyć z religią, nie do końca sobie zadają pytanie, po co ta religia jest w szkole. I myślę, tak jak ojciec tutaj wspomniał, wszystkie sfery życia człowieka wymagają poznania. Te, które możemy dotknąć, typu fizyka, chemia, poznać nasz język, bogactwo kulturowe. Natomiast religia też domaga się jakiejś pracy intelektualnej. I to, co się dzieje w domu, czyli można powiedzieć złożenie tego zalążka religijnego, to nie jest tylko kwestia religijności, ale człowiek domaga się rozumowego dojścia do poznania Boga. I religia w szkołach jest po to, aby człowiek w sposób intelektualny też przekonał się i poznał dowody swojej wiary. I to jest niezmiernie ważny element dla człowieka, który zawsze docieka prawdy i chce się przekonać, że na sposób ludzki jego intelekt, dowody, które można wywnioskować na różne sposoby, pozwalają mu jeszcze bardziej tą wiarę pogłębić, czyli jeszcze bardziej być integralną osobą związaną z tą wiarą, utożsamiać się z wiarą. Pozwala młodemu człowiekowi, jak i starszemu, bo przecież nie tylko studiują, uczą się dzieci, ale i studiują studenci na wydziałach teologicznych i piszą różnego rodzaju rozprawy i doktorskie, i habilitacyjne, i profesury. Ludzie chcą coraz bardziej w sposób intelektualny tego Boga poznawać, o tym Bogu się wyrażać. I to jest potrzeba człowieka. I taką płaszczyznę należy człowiekowi stwarzać bez względu na jego wiek czy kulturę, w której się znajduje. I myślę, że te środowiska nie doceniają tej potrzeby, z którą człowiek się rodzi i którą chce zrealizować w swoim życiu.
Może jest tak, jak mówił pan doktor wcześniej, że chcą tego człowieka zindoktrynować i nie doprowadzić do pełni człowieczeństwa, pełni tego rozwoju, który jest rozwojem nie tylko naszego intelektu w rzeczach materialnych, humanistycznych, ale również tego rozwoju, który jest rozwojem również duchowym, rozwojem religijnym.
Tak, no niewątpliwie próbuje się tu człowieka chyba ograniczyć do jakiejś tylko wąskiej sfery religijności, żeby nie powiedzieć dewocji, bo pewnie to te najbardziej agresywne środowiska to tak patrzą na chrześcijan i katolików, a tym bardziej na temat religii w szkole. Myślę, że to jest ogromnie krzywdzące, tak ograniczać tylko sferę religijności człowieka, czy kwestie wyznania w życiu człowieka. No na pewno trzeba o to walczyć, żeby ta świadomość była coraz większa.
Pan doktor Przemysław Przybylski, metodyk socjologów wychowania, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, ale również mąż i ojciec. Gdyby przyszło panu odpowiedzieć w imieniu dzieci, które przedmioty lubią i wtedy dziecko mówi, nie lubię tego przedmiotu, czy pan się zgadza na to, żeby nie uczęszczało dziecko na ten przedmiot, czy motywujemy, by zaczęło...
W własnym doświadczeniu życia małżeńskiego i rodzinnego to powiem, że to jest następstwo pewnych faktów, bo jeśli się z dziećmi modlimy rano i wieczorem przed posiłkiem i po posiłku, kiedy widzą dzieci praktykę religijną rodziców, to jest następstwo, sekwencja pewnych zdarzeń i w naszym przypadku tego nie ma. Ale myślę, że warto zwrócić właśnie na przykład, że te przykłady pociągają i dużo zależy od naszych domów, jako matecznika, jako podstawowej komórki społecznej. Jeżeli ta wiara będzie autentyczna i żywa, to nawet jeśli będzie zwątpienie, czy będzie problem z szkolną katechezą, to te dzieci to przebrną. A jeśli nie będzie fundamentu, wartości czy wzorców, do czego się odwołać, to sytuacje, gdzie z różnych przyczyn katecheza w szkole może być bojkotowana na przykład przez kolegów, czy zniechęcane dzieci, czy młodzież przez nauczycieli, to będzie podatny grunt, żeby tą płaszczyznę i to wyzwanie podjąć i żeby młody człowiek stał się oportunistą w stosunku do katechezy. Może jeszcze wrócę do tego, co ojciec powiedział o tych przedmiotach, o chemii, biologii i fizyce. Proszę zauważyć, szanowni państwo, że religia to w zasadzie jest wypadkową tych przedmiotów, które tu ojciec przytoczył. Dlatego, że daje odpowiedź na pytanie o człowieka, o jego szczęście doczesne i wieczne. Można by filozoficznie powiedzieć, skąd przychodzimy, po co żyjemy i dokąd zmierzamy. i tak jak inne przedmioty bardzo specyficznie, tak jak w medycynie są różne działki lekarskie, jest laryngologia, okulistyka, ginekologia, kardiologia, to tu poszczególne przedmioty na lekcjach dydaktycznych pokazują istnienie biologii, zjawisk w prawach fizyki w świecie, czy chemii w organizmie człowieka i w przyrodzie. A religia konkluduje, pokazuje, że to wszystko służy człowiekowi, jego szczęściu, jego rozwojowi integralnemu. I o tą integralność dzisiaj idzie, ażeby pokazywać wzorce i kształtować plastyczną młodzież. Natomiast też powiedzmy sobie szczerze, no szkoła, katecheza jest ostatnim tym bastionem, oczkiem walki o młodzież, o jego osobowość, o jego sumienia, ale o jego mentalność. W zmieniającym się świecie, w globalnej wiosce, gdzie wiele rzeczy można dzisiaj ustalać na podstawie internetu, który jest z jednej strony dobrodziejstwem, ale również może być przekleństwem, bo bezkrytycznie przyjmowane treści, bezkrytycznie przyjmowane pewna fasada multimedialności może wypaczyć ogląd na rzeczywistość świata. I to jest niewątpliwie duże zagrożenie. I tu religia ma doniosłe znaczenie. Tak jak ksiądz doktor powiedział, nie tylko w wymiarze sakralnym, ale w wymiarze takim pragmatycznym. Ja na potrzeby dzisiejszego programu, kiedy się przygotowywałem, wydrukowałem sobie podstawę programową i proszę zobaczyć, że na przykład w podstawie programowej jest Wielcy Polacy o Bogu, kim jest człowiek, prawa życia duchowego, busola wartości, a zatem przesłanie uniwersalne, które ma pomóc rozwój, pomóc w rozwoju integralnemu człowiekowi. I myślę, że warto o to się bić, warto o to zabiegać i warto pokazywać tym, którzy są przeciwnikami religii w szkole, że niesie to nie tylko wartość wyznaniową, ale przede wszystkim humanistyczną, bowiem promuje człowieka.
Religia w domu i w szkole, o tym dziś rozmawiamy. Jest pan metodykiem. Na przestrzeni tych ostatnich, powiedzmy, 25 lat już niejednokrotnie taka batalia o religię w szkole, ocenę z religii, czy powinna być, czy nie, jakim prawem się ocenia religijność człowieka, czy jego wiarę, czy nie, czy powinna się wliczać ocena do średniej z ocen, czy matura z religii. No teraz mamy troszeczkę inny atak. Ja bym chciał zapytać, czy pan może ocenić religię w szkole, katechezę, podręczniki jako metodyk. Na jakim poziomie są przygotowane i prowadzone lekcje religii?
Ja o trzech wymiarach bym powiedział. O przygotowaniu katechetów, o programie nauczania i podręcznikach. Szanowni Państwo, z całą odpowiedzialnością, tym bardziej, że prowadzę wykłady i permanentne dokształcanie ustawiczne również dla katechetów i etyków, dla nauczycieli bloku humanistycznego. Nauczyciele religii są grupą, która ma największe kwalifikacje. Często są nauczyciele, którzy są podwójnym, potrójnym magistrem. 10% wśród nauczycieli religii mają stopień naukowy doktora. Niejednokrotnie również są wykładowcami na wyższych uczelniach, tak na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. I nie ma zastrzeżeń co do kwalifikacji. Mało z tym, w radach pedagogicznych są to bardzo kreatywne osoby, osobowości, jednostki, które wiele pozytywnych relacji interpersonalnych wnoszą. Bo ze względu na specyfikę przedmiotu, katecheta musi również nie tylko być człowiekiem wykształconym, ale musi być kimś, czyli osobowością, tym, który będzie autentycznym. Bo w przypadku innych przedmiotów jeszcze można to jakoś to tuszować. Ale jeśli chcemy być autentycznym w nauce wiary, to również musimy być wierni swoim zasadom i nie może być schizofrenii, że głosimy kerygmat wiary, a swoim życiem zaprzeczamy. I tu doniosłą rolę również pełni wspomniana osobowość. Z całą odpowiedzialnością powiem, że nauczyciele religii, tak duchowni, jak i świeccy, są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, intelektualnie i metodologicznie. Druga kwestia. Tak jak już tu odwoływałem się, program nauczania jest programem, który na bazie wartości chrześcijańskich, na bazie dekalogu, na bazie katolickiej nauki społecznej promuje godność i wartość człowieka jako osoby niepowtarzalnej, ale również pokazuje, w jaki sposób człowiek powinien żyć, czy indywidualnie, czy zrzeszając się w różne stowarzyszenia i grupy, ażeby czynić dobro wspólne, czyli różnego rodzaju płaszczyznę, zalążka oddolnej polityki społecznej. I trzecia kwestia to kwestia podręczników. Podręczniki nie tylko nie odbiegają od innych przedmiotów, ale przez wydawnictwa, które zresztą są prowadzone przez instytucje kościelne, tak przez księgarnię wydawnictwa Świętego Wojciecha w Poznaniu, taki jezuicki WAM czy Jedność Kielecka, pracuje zespół autorski znanych teologów, znanych dydaktyków, znanych pedagogów, gdzie są treści nie tylko religijne, ale odnoszące się, właśnie pokazujące postawy ogólnoludzkie, wynikające najpierw z prawa naturalnego, a dopiero z prawa wyznaniowego. I to jest wartością dodaną.
I też z tego, co się orientuję, przybliżające inne religie, nie w sposób negatywny, tylko w sposób pozytywny, bardzo wiarygodny i pozytywny.
Jest w klasie trzeciej ponadgimnazjalnej taka jednostka lekcyjna, gdzie mówi się o pięciu wielkich religiach, pokazując ich wartość. W kontekście wydarzenia, jakie miało w Asyżu, bodajże w 1983 roku, kiedy z inspiracji świętego Jana Pawła II był dzień wielkiej modlitwy o jedność chrześcijan, o pokój. I w kontekście tego pokazuje się, że każda religia powinna najpierw skupiać się na wartości niepowtarzalnej, jaką jest człowiek. Na człowieczeństwie buduje się wszystkie inne kwestie, które potem są kwestiami, na bazie których można zmieniać człowieczeństwo, świat, naszą rodzinę.
Tak, na pewno tutaj zgodzę się z panem doktorem Przemkiem, z tymi wszystkimi kwestiami. Myślę, że niedoceniona jest kwestia tego, iż religia to nie jest kwestia tylko religijności, czyli kwestia jakiegoś takiego bezpośredniego odniesienia tylko człowieka do Boga, ale kwestia religii to jest odniesienie człowieka do świata. I o tym się chyba próbuje zapomnieć, albo celowo się to pomija, czy nawet jest to niewygodne o tym wspominać, ze względu na to, że środowiska walczące z nauczaniem religii mają zupełnie inny cel. Chodzi tak naprawdę o zdobycie człowieka, o popracowanie troszeczkę nad innymi wartościami, zaproponowanie innego wachlarza wartości, niż my wyznajemy to rzeczywiście jako katolicy. Pewne wartości w życiu chrześcijańskim przeszkadzają w takim życiu świeckim, konsumpcyjnym. I one, no, z jednej strony w chrześcijanie nie mogą z nich zrezygnować. Trudno być autentycznym chrześcijaninem, żyjąc bez nich. Dlatego no, trzeba zlikwidować jakby z tego wachlarza wartości chrześcijańskich. No to najłatwiej spowodować, żeby tej katechezy nie było, która będzie przypominała o tych wartościach. I chyba to jest główny cel, żeby zdobyć człowieka, żeby łatwiej było mu zaproponować różnego rodzaju rozwiązania, które dzisiaj świat bez pardonu proponuje. Kwestia życia ludzkiego, kwestia poczęć, kwestia in vitro, kwestia śmierci, życia, kto ma o tym decydować.
Kwestia uczciwości. W ekonomii, w polityce, w gospodarce.
Także religia to nie jest kwestia tylko religijności. To jest kwestia wychowania, kształtowania człowieka, zachowania jego integralności. Czyli to jest kwestia natury.
Dlatego kwestia relacji człowieka do Boga, ale również człowieka do drugiego człowieka.
I myślę, że tutaj musi to wybrzmieć, że katecheza w szkole to jest przede wszystkim kwestia intelektualnego przedstawienia tego, w co człowiek wierzy, tego, jaki człowiek jest, poznania pewnej prawdy o sobie. To jest zdobycie pewnej wiedzy, pewnego fundamentu, gdzie w domu człowiek, ze względu na to, że rodzice nie mają takiej wiedzy intelektualnej, gdzie nie potrafią pewnych rzeczy jakby przedstawić w sposób taki rozumowy, szkoła jest po to, żeby dać człowiekowi pewne narzędzia, posłużyć się pewnymi narzędziami, że człowiek pogłębił swoją tą naturalną religijność, o dowody, takie konkretne, twarde dowody, które daje nam rzeczywistość nauki. I o to chodzi w katechezie.
W centrum nauczania działalności Kościoła zawsze jest człowiek. Człowiek, który jest osobą, jest z racji tego, że jest tym bytem osobowym, jest wolny. I Kościół zawsze wolność człowieka szanuje. Dlatego to mówię, aby być też dobrze zrozumianym, ponieważ rodzice albo uczniowie pełnoletni mają wybór pomiędzy katechezą, pomiędzy etyką, bądź wolnością w tym czasie. No i to rzecz oczywista, takiego, z takiego wyboru każdy może skorzystać. Natomiast spoglądałem na wymogi, jakie stawiane są programom nauczania religii. Jest to, wszystkie te programy są zatwierdzane przez odpowiednią władzę kościelną i są podawane do informacji, już nie do zatwierdzenia, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej ma w to wszystko wgląd. Natomiast wytyczne co do nauczania etyki przedstawiają się mniej więcej następująco, że nauczyciel etyki przedstawia program nauczania dyrekcji, dyrekcja przedstawia go Radzie Pedagogicznej, w ten sposób jest ten program zatwierdzany. Oczywiście nauczyciel etyki może skorzystać już z gotowych, które udostępnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, programu nauczania. No wiadomo, że trzecia postawa, jak nic to nic, czyli nie mamy problemu. Chciałbym w tym pytaniu zapytać o to, nauczyciel biologii, chemii, innych przedmiotów, z tego co jest mi wiadomo, podlega władzy dyrektora, władzy kuratorium w całym procesie oceny jego nauczania. Natomiast katecheta w tym wymiarze jest podwójnie weryfikowany, ponieważ jest weryfikowany przez odpowiednią władzę kościelną. Tutaj są wizytatorzy kościelni. No i też podlega... Przez swojego metodyka, czyli też podlega
władzy świeckiej.
No, oprócz tego nikt nie może stać się katechetą w szkole bez misji kanonicznej, którą katecheta otrzymuje od biskupa na prośbę proboszcza, na którego terenie parafii znajduje się szkoła. Czyli jest jakby potwierdzane, katecheta jest potwierdzany przez władzę kościelną, że rzeczywiście może takiego przedmiotu wykładać. Myślę, że warto byłoby tutaj, ojciec wspomniał o tej wolności, warto było to wyjaśnić, że dzisiaj w świecie próbuje się też rozmyć to pojęcie wolności, że to nie wszyscy się posługujemy tym samym pojęciem. Że dzisiaj wolność to w większości pewnie osób w społeczeństwie to robić, co się chce. Natomiast wolność ma przede wszystkim służyć i prowadzić człowieka ku dobru. I tu też jest kwestia katechezy, to myślę, że na tym polu wolności bardzo mocno gdzieś wypływa. Katecheza przede wszystkim uczy wartości i dążenia człowieka ku dobru, a to nie pozwala też podejmować takiemu człowiekowi, który żyje tą wartością, błędnych decyzji. Czyli nie pozwala się manipulować i myślę, że to jest kolejny argument do tego, żeby bronić tym bardziej katechezy.
Tutaj podczas rozmów niedokończonych religia w domu i w szkole na antenie Radia Maria Telewizji Trwam bronimy, przedstawiamy, czym jest religia, czym jest katecheza, czym jest wychowanie to chrześcijańskie, zarówno w domu, jak i w szkole. Ci, którzy po raz kolejny wystąpili przeciwko religii w szkole, używają takiego argumentu, skoro program nauczania religii jest zatwierdzany przez Kościół, to niech Kościół za to płaci. Więc moje pytanie jest, skoro zatwierdza dyrektor program nauczania etyki, niech on za to płaci. Czy dojdziemy jeszcze dalej, skoro są gremia historyków, fizyków, którzy wspierają w przygotowaniu programu nauczania, bo rzecz jasna, że humanista raczej nie jest w całym procesie przygotowania programu z chemii czy z fizyki obecny, chyba że w tej kwestii poprawności językowej. Czy dojdziemy do takiego momentu, że to historycy będą płacić za naukę historii, fizycy za naukę fizyki, chemicy za naukę chemii, no a poloniści za język polski. No i potem zwrócimy się do rządu angielskiego z prośbą, by sponsorował i płacił za naukę języka angielskiego, jeżeli to będzie w tej wersji angielskiej, a jeżeli tej wersji amerykańskiej, no to do rządu Stanów Zjednoczonych się zwrócimy.
No tu jest pewien paradoks, ojcze, bo Kościołowi jako instytucji, jako wspólnocie rząd raczej powinien podziękować za chrześcijańskie, normatywne wychowanie przyszłego pokolenia, które kiedyś będzie tworzyło kulturę, a nie sekować. Odniosę się też do tego, o czym ojciec powiedział, kwestii programu etyki, bo jest to niebezpieczeństwo. Wszystko zależy od tego, jaki jest organ prowadzący, jaki samorząd, jaki dyrektor, bo może się okazać, że na przykład to wcale nie będzie etyka, tylko będzie wypaczona antropologia o człowieku, na przykład gender. I jeśli rodzice w porę się nie zorientują, jaki jest program nauczania, a proszę mi wierzyć teraz w dobie różnych zjawisk społecznych, również tego, że długo rodzice pracują, czy występuje zjawisko eurosieroctwa, czy euromałżeństw, nie mają nawet możliwości niejednokrotnie sprawdzić, kto, czego i jak ich dzieci naucza. Jest wielkie niebezpieczeństwo, że w treściach etycznych, które powinny być nośnikiem pewnych norm ogólnych, można przemycać rzeczy, które będą formowały młode pokolenie. Natomiast co do płacenia za religię, w ten sposób można by powiedzieć o każdym innym przedmiocie. Mało z tym, to jest, wydaje się, typowo propagandowe działanie określonych lewackich środowisk, dlatego że religia nie dotyczy tylko kwestii wyznania rzymskokatolickiego, ale również naszych braci prawosławnych czy braci protestantów, gdzie są duże zbory i nikt nie podejmuje w kontekście tych wyzwań, tylko z zabarwieniem konotacji katolickich. Jest to znak wielkiej niechęci i niedostrzegania społecznej roli, wartości i nauki Kościoła. Tym bardziej, że jak święty Jan Paweł II nauczał w encyklice Fides et Ratio, człowiek jest niejako unoszony na dwóch biegunach wiary i rozumu, który powinien integralnie dać mu pytanie o szczęście doczesne i wieczne.
Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu 56 657 00 11 lub 657 00 12 dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14 w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Rozmawiamy o religii w domu i w szkole. Dlaczego to właśnie państwo powinno utrzymywać, płacić wynagrodzenie, że nie za religię, bo to tak jest też ciekawe sformułowanie, że nie Kościół płaci za religię. Kościół nie płaci za religię i państwo też nie płaci za religię. Państwo płaci nauczycielom za ich pracę, którzy pracują jako katecheci, pracują jako etycy, jako, już nie będę wymieniał wszystkich profesji nauczycielskich, to państwo płaci za pracę konkretną wykonaną na rzecz przyszłych pokoleń, na rzecz wychowania.
Nauczyciele religii, trzeba powiedzieć i podkreślić, są pełnoprawnymi nauczycielami. Podlegają również awansom zawodowym, ocenom merytorycznym i są zatrudnieni na kodeks pracy jak fizyk, matematyk, WF-ista. I jest to umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską zapisaną w konkordacie. I chociażby z tego powodu nie można pozbawiać podstawowych praw chrześcijan. Również do nauki ich dzieci w szkołach religii, a nauczycielom wynagrodzenia.
Czyli to kolejny argument, ksiądz?
Myślę, że te argumenty formalne, prawne są ważne, natomiast myślę, że państwo płaci ludziom, którzy wykonują dobrze swoją robotę, bo działają na rzecz państwa. Bo społeczeństwo, które żyje jako społeczeństwo świadome, przede wszystkim moralne, bo katecheza w szkole nie uczy niemoralności. Katecheza w szkole nie uderza w harmonię życia społecznego, ale tę harmonię buduje, tworzy. I myślę, że chociażby ten argument dla państwa jest niezmiernie istotny. Bo kiedy zaniedbamy te sfery, za chwilę będziemy dużo więcej pieniędzy wydawać na prewencję, na różnego rodzaju zjawiska, które się będą pojawiały, a których nie chcemy. Bo chcemy żyć w kraju pełnym pokoju, miłości. Zresztą każdy z nas składa sobie przy różnych okazjach życzenia urodzinowe, imieninowe, wielkanocne i świąteczne i życzymy sobie po prostu radości, uśmiechu, to zapewnimy sobie to. Zapewnimy ten uśmiech, radość w naszych rodzinach dzięki temu, że człowiek będzie integralny, zintegrowany w sobie, czyli będzie się rozwijał w każdej sferze. W sferze intelektualnej, ale i duchowej. I tylko wtedy rzeczywiście człowiek będzie mógł być nadzieją dla drugiego człowieka.
W sposób taki bardzo delikatny, spokojny ksiądz dr Jarosław Ciechanowski tutaj zobrazował już od lat bardzo modny w internecie tak zwany wywiad z dziadkiem, który jasno, klarownie młodemu redaktorowi tłumaczy, co w sytuacji, gdy nie będzie kościoła, bądź też kościołowi nie pozwoli się prowadzić jego misji ewangelizacyjnej, ale też misji wychowania, kształtowania człowieka, mówiąc w skrócie, zostanie wódka albo Bóg. Jeżeli wódka, no to pełne więzienia, demoralizacja. No a jeżeli Bóg, no to jak to powiedział babcia, modli się na różańcu, od pierwszego do pierwszego jakoś żyje, prawda? I jest to zupełnie inny sposób podejścia do rzeczywistości, do sytuacji trudnych i kryzysowych, bo przecież nie można ukryć tego, że żyjemy w dobie kryzysu. I pytanie jest, czy w ten sposób, gdy jest kryzys, należy walczyć z religią. Ja zadam jeszcze jedno pytanie, bo wiadomą rzeczą jest, że ta walka o religię jest walką z Kościołem, jest walką z ludźmi wierzącymi, którzy na ten czas przeżywają okres Wielkiego Postu. Wkraczamy w okres już Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. I czy to nie jest tak, że po raz kolejny szuka się jakiegoś tematu antykościelnego, antyreligijnego, który to ma być tematem zastępczym przy wielkanocnych stołach, gdy będziemy ze sobą rozmawiać, wzajemnie się odwiedzać, składać sobie życzenia. Kolejny temat, który ma nas jako społeczeństwo poróżnić, a nie zintegrować na przykład przy wyborze lepszego kandydata na prezydenta.
To jest zawsze w wielkim, właśnie ojciec dobrze to zauważył, w Wielkim Tygodniu pokazuje się problemy Kościoła i szczególnie pokazują ci, którzy są z zewnątrz tego Kościoła. To jest tak jak z witrażem, że widzą tylko plamy, a nie chcą wejść do środka, żeby przez blask słońca czy światła na ten kolor tego witraża popatrzeć i na dobrodziejstwo. Ale myślę, że to jest zamierzone. Tym bardziej, że jeżeli sobie przypomnimy w poprzednich latach, szczególnie przez gazety liberalne, laickie, wyciągano w cudzysłowie grzechy Kościoła, ludzi Kościoła, nie tylko żeby temat zastępczy, ale żeby po prostu pokazać młodemu pokoleniu, że to jest przestarzała, archaiczna i tylko instytucja i że duch czasu powinien wygrać konsumpcjonizmu z tym, co było pewną tradycją, normą, wartością.
Byłbym popełnił wielką gafę, gdybym nie dopowiedział tego, że przy Wielkanocnym Stole rozmawiajmy o najważniejszym wydarzeniu zbawczym, czyli o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale z tymi witrażami to Gaudi w Hiszpanii, w Barcelonie zrobił świetną rzecz, Sagrada Familia, bo ołtarze wystawił na zewnątrz. Nie widzimy tylko plamy, ale możemy podziwiać całe dzieło stwórcze i najważniejsze wydarzenia zbawcze. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim w obecnym studiu. I chcę powiedzieć tak, że nie mogę się zgodzić ze zdaniem, że Polska jest krajem chrześcijańskim. Ochrzczonym tak, ale chrześcijańskim nie. Nie jest to zarzut. Mówię o tym również ze względu na samego siebie, mając świadomość, że chrześcijaninem się staje. I dobrze będzie, jeśli pod koniec życia ten cel osiągnę. Chrześcijaninem określam człowieka napełnionego duchem Chrystusowym albo wiernie podążającego drogą prawdy. Aby mogła się wypełniać realizacja stawania się chrześcijaninem, potrzebna jest moim zdaniem w pierwszym rzędzie formacja formatorów, którzy obudzą pragnienie odkrywania tego skarbu, jakim jest wiara. Gdyby Polska była krajem chrześcijańskim, to nie tak wyglądałaby rzeczywistość w naszej ojczyźnie. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Pawle.
Znaczy, może ja bym powiedział słowo takiego może do powiedzenia do słów pana Pawła. To prawda, że może nie zawsze to chrześcijaństwo w Polsce wygląda tak, jakbyśmy sobie to życzyli, tego życzyli. Ale Chrystus przyszedł do ludzi ze względu na człowieka. Nie ze względu na jego stan, w jakim się znajduje duchowy. Ze względu na człowieka. Czyli każdy w oczach Pana Boga przedstawia jakąś niezmiernie wielką wartość. Czyli jesteśmy na drodze odkrywania tej wartości. I chrześcijaństwo jest również drogą. Stajemy się chrześcijanami, tu się z Panem Pawłem zgadzam, ale Kościół chrześcijański to Kościół ludzi grzesznych, ludzi słabych. I teraz nie możemy kategoryzować i odrzucać tych słabych. Wręcz przeciwnie, mamy tak jak Chrystus stwarzać im możliwość przybliżenia się do Kościoła. To jest ta moc Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego raczej bądźmy tymi, którzy przygarniają i przyjmują, niż tymi, którzy gdzieś tam...
A z tego co wiem, to chrześcijaninem jest się od momentu chrztu, a nie od momentu śmierci.
Dokładnie.
Dokładnie tak. No, pan Paweł jeszcze mówił o formatorach, więc należałoby jeszcze raz tutaj wrócić do tego podstawowego pytania.
O rodzinę, o kondycję.
Też o rodzinę, tak. I też może zachęcam pana Pawła, by sam pan Paweł stał się formatorem. Ciekawa przygoda dla samego siebie, jak również dla tych, których się prowadzi. Natomiast oprócz rodziny, i tutaj widzę, że już pan doktor Przemysław chce jakiś wątek taki rodzinny, to też Bogu dzięki, ale przypomnieć, jak ci formatorzy, o których dziś rozmawiamy, czyli katecheci, są przygotowywani, są formowani, prawda? Możemy, i tutaj poproszę o przybliżenie takiej formacji człowieka, który zostaje katechetą też tej formacji intelektualnej, ale również formacji duchowej, że to są prawdziwi liderzy i prawdziwi formatorzy. To nie są osoby nie znające się na sprawach religijnych i też nie znające się na tych względach osobowościowych, czyli na pobożności.
Oczywiście Kościół w osobie biskupa, który wydaje misję do nauczania katechezy, i są to zazwyczaj misje też terminowe, nie na całe życie, zobowiązuje katechetów, którzy występują w imieniu biskupa, w imieniu Kościoła, w środowiskach im powierzonych, do tego, aby podejmowali stały element formacji. Nie jest to tylko formacja intelektualna, czyli pogłębianie swojej wiedzy, ale i formacja duchowa. I dlatego też katecheci odbywają rekolekcje swoje katechetyczne, dla katechetów zorganizowane różnego rodzaju szkolenia związane z pogłębianiem nie tylko z sfery tej intelektualnej, ale i również duchowej. Także myślę, że Kościół robi wszystko, żeby katecheci tak bezpośrednio, osobiście się zaangażowali w formację, ale i miejscem formacji katechetów jest wspólnota parafialna. Oni posługują w konkretnych wspólnotach parafialnych. I za nich odpowiadają również miejscowi proboszczowie, którzy organizują spotkania formacyjne dla takich katechetów na terenie swojej parafii. Dla nich też jest określany różnego rodzaju, w zależności od specyfiki danej szkoły czy społeczności, program formacyjny. To są bardzo indywidualne rzeczy, trudno do nich podejść szablonowo, natomiast są to, można powiedzieć, takie działania systemowe Kościoła.
Jeszcze bym nawiązał do wypowiedzi pana Pawła z Płocka. Otóż, szanowni państwo, myślę, że życie chrześcijanina od urodzenia do śmierci można tak obrazowo porównać do pięknego gobelinu, który powinien zachwycać, pociągać, ujmować tych, którzy mieli z nim do czynienia. Ale jakbyśmy z drugiej strony ten gobelin odwrócili, to byśmy widzieli pozrywane niteczki, które są pocerowane, szypełki. I tak jest życiem chrześcijańskim, że upadamy. Tak jest wpisane w naturę człowieka, ale po to są sakramenty, po to jest wspólnota Kościoła, żebyśmy na nowo, szczególnie w Wielkim Poście, powstawali. I rzecz idzie o to, żebyśmy właśnie nie zatrzymywali się na upadkach, ale szli dalej, każdego dnia wybierając raz uprzednio, wybrawszy Chrystusa.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo? Prosimy. Halo? Ktoś się do nas nie odzywa. Mamy nadzieję, że się na nas nikt nie obraził. tutaj jeszcze wracając do, czekamy na Państwa telefony, wracając do tej kwestii formatorów, też tak należy zwrócić uwagę, bo mówimy o formacji formatorów, którzy są katechetami, prowadzą naukę religii w szkole. I teraz, czy katecheta wywiera jakiś wpływ, który jest obwarowany jakimiś karami, by jego uczniowie uczestniczyli w życiu religijnym, w życiu wspólnoty parafialnej, w życiu Kościoła jako wspólnoty. Bo wiemy, że religia jest nauczaniem. Natomiast dopełnieniem formacji chrześcijańskiej jest bycie we wspólnocie, korzystanie z sakramentów. I zapytam o to troszeczkę szerzej, bo wiemy, że są takie programy w szkole, które, czy takie pomysły w szkołach, że obowiązkowo wszyscy, na przykład na dany film, który nie zawsze jest pozytywny i dobry moralnie, na przykład na jakąś wystawę, czy spotkanie z kimś, kto chociażby teraz jest modne spotkanie z tymi formatorami, czy deformatorami od gender. Jest to obowiązkowe. Czy katecheta obowiązkowo zaciąga ludzi do kościoła, dzieci, młodzież?
Katecheta nie zaciąga obowiązkowo i nie powinien zaciągać obowiązkowo, dlatego że człowiek jest istotą wolną. I żeby cokolwiek miało w życiu człowieka sens i wartość, to musi być to jego wolny wybór. Możemy zachęcać, możemy przedstawiać argumenty, dlaczego warto, dlaczego tak trzeba, natomiast no, nie ma przymusu do tego, żeby chodzić do kościoła. To jest nasz akt woli. Myślę, że stosunkowując się do tych wszystkich innych zabiegów związanych z innymi przedmiotami czy propozycjami, które się pojawiają w szkole, czy chociażby nawet ta nieszczęsna edukacja seksualna, którą próbuje się dzisiaj jakby no rozszerzyć, próbuje się wprowadzić na inny poziom, no to nie jest dobrowolność. To jest załatwienie systemowe. Nawet się unika pewnych konsultacji społecznych, wypowiedzenia społecznego, obala się różne bardzo ważne głosy społeczne i tu nie ma mowy o wolności. I o tym się nie mówi. Natomiast w momencie, gdzie nie daj Boże, by jakiś katecheta mocniej jakby zachęcił młodzież do wzięcia w czymś udziału, to się rzeczywiście zrobi larum. Ale nie słyszę o tym, żeby rzeczywiście jakieś były takie głosy.
Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę zobaczyć w Piśmie Świętym.
Prosimy o przedstawienie się.
Ja dzwonię w północy. I chciałem powiedzieć, że całe Pismo Święte mówi o tych ludziach, którzy walczą z Kościołem i całe Pismo Święte ukazuje ludzi, którym nie pasuje Bóg, wolność, którą Bóg daje. Myślą, że religia to są jakieś zakazy, to jest powtarzanie jakichś reguł i nie rozumieją tego, że cała ziemia została dana rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywać wszystkich jego członków i my jako ludzie religijni mamy taką naukę społeczną, która nas uczy właśnie tego, że nie wykluczamy nikogo. Tamci ludzie, którzy nie chcą Pana Boga, nie chcą Kościoła, oni myślą, że to wszystko jest dla nich, z drugiego człowieka czynią niewolnikiem, stają się zbrodniarzami jeden dla drugiego. I gdybyśmy dużo czasu poświęcali na to, że jest potrzebna miłość i braterstwo, że drugi człowiek też chce jeść, co jest zasadą powszechną używania tych dóbr, które są na ziemi. Myślę, że więcej byśmy mieli tych wyznawców od tej strony, że jesteśmy ludźmi, że chcemy żyć, każdy chce funkcjonować w tym świecie, założyć rodzinę, do tego są potrzebne środki. A jeśli będziemy się skupiać tylko na modlitwie, na składaniu rączek, na wyznawaniu wiary, to niektórzy po prostu cierpnie im skóra. I Jan Paweł II uczy nas, że aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość, jak zostało powiedziane, osobie i człowieczeństwu świeccy nie mogą rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej. Świeccy bardziej powinni się skupić na przetwarzaniu świata, żeby służył ludziom, niż na modlitwach, regułkach, czytania tych bardzo religijnych książek. To też jest wartościowe, ale no, nie naszym zadaniem, powiedzmy, jest to, żeby się roztkliwiać duchowo, ale żeby czynić to ziemię.
Bardzo gorąco dziękuję, ponieważ nie do końca wiemy, z kim rozmawiamy, czy z panem Stanisławem Skiel, czy z panem Andrzejem z Olsztyna, ale chyba przy tym drugim pozostaniemy. Spróbujemy się ustosunkować.
Tak, oczywiście. Do części tej wypowiedzi można się zgodzić i rzeczywiście ten pan bardzo, bardzo fajnie mówi, bo chrześcijaństwo, czy w ogóle wiara w Boga, jest bardzo, bardzo mocno osadzoną wiarą w humanizmie człowieka, w tym, jaki człowiek jest. I tak naprawdę Bóg objawia się w życiu człowieka po to, żeby człowiek był prawdziwy, był sobą. I wyznawanie Boga nie da się go w jakiś sposób pokazać czy przeżyć w oderwaniu od tego, gdzie żyjemy, kim jesteśmy. I tak naprawdę życie człowieka na ziemi, życie w tym świecie, na sposób ludzki, jest najlepszym sposobem na to, żeby tą wiarę okazać, żeby uszanować i oddać chwałę Panu Bogu. I po to Chrystus też przyszedł na świat, aby człowiek zrozumiał, aby człowiekowi przypomnieć, że to człowiek jest wartością świata. I chrześcijaństwo, czy zasady religijne, czy nawet katecheza w szkołach ma człowiekowi pomóc słusznie w tym świecie się odnaleźć i z tego świata korzystać, tym światem się posługiwać, czynić ten świat sobie poddanym, nieodwrotnie. Natomiast no niestety zapominamy o tej kolejności, że Pan Bóg nas w tym świecie umieścił dla naszego dobra. Taki jest zamysł Pana Boga i to jest nasza droga do tego, aby w efekcie końcowym zjednoczyć się z Panem Bogiem tu na ziemi i w wieczności. Dlatego musimy ze wszelkich sił starać się, żeby to nasze życie na ziemi było jak najbardziej zgodne z wolą Boga. A poznajemy wolę Boga kiedy? No poznajemy właśnie to, co jakby neguje ten Pan, w naszej religijności, w naszym czytaniu Pisma Święta, w naszej modlitwie. Tam odbieramy te sygnały woli Boga, jakie one są. Tam odczytujemy w objawieniu, jakimi mamy być ludźmi. To jest potrzebne. Nie można wykluczyć religijności, tej całej sfery takiego osobistego spotkania człowieka z Bogiem, a żyć tylko kwestią takiego humanizmu.
No i też chyba nie można wykluczyć tego, że skoro świeccy, takie zadanie świeckich, mają ewangelizować i przemieniać ten świat na sposób świecki, tam gdzie są, to nie uczynią tego złożonymi rękoma i tylko i wyłącznie modlitwą. Potrzebna jest ta przeogromna świadomość religijna i też wiedza religijna, prawda? Mm. I tutaj Kościół, edukując już od najmłodszych lat, uczy, by człowiek był świadomy w swojej wierze i miał konkretną wiedzę, nie zamyka tej wiedzy tylko i wyłącznie dla siebie. Nie jest to tajemna wiedza zapisana w księgach czarnoksiężnika, dostępna tylko dla wtajemniczonych na którymś tam stopniu wtajemniczenia. I też powiedzmy szczerze, nie jesteśmy organizacją niejawną, jako Kościół jesteśmy organizacją jawną.
Tak, no gdyby się zastanowić, do czego zmierza chrześcijaństwo, wiara chrześcijańska, to zmierza ono do tego, żeby człowiek był sobą, był autentyczny i Bogu i szczęśliwy. Bogu przede wszystkim o to chodzi, żeby człowiek zgodził się na ten plan takiego człowieka żyjącego na świecie, zgodnego z planem Pana Boga. I niczego więcej również w katechezach, w naszych szkołach nie katecheci nie uczą tego, żeby człowiek był autentyczny, był sobą, bo tylko wtedy da szczęście sobie, ale innym, zadba o innych, a w gruncie rzeczy o to przede wszystkim chodzi, żeby miłość była na świecie, żeby dobro było na świecie, żeby człowiek względem drugiego człowieka stawał jak brat. Czyli są to wartości, które nie mają przeciwnych argumentów. Trudno je podważyć. Natomiast próbuje się jakby wykluczyć katechezę ze szkoły, dlatego że towarzyszą temu zupełnie inne przesłanki. Środowiska, które nie pokładają nadziei w Panu Bogu, a tym bardziej w wartościach, które blokują zdobywanie jakichś zysków czy osiąganie jakichś konkretnych celów, no będą w ten sposób działały. Jak świat światem, zawsze były siły dobra i siły zła. Myślę, że nie musimy daleko wspominać, bo zawsze Wielki Post, gdzieś tam od czasów samego Pana Jezusa to do dzisiaj, siły zła się uruchamiają i my jesteśmy tego świadkami.
Religia w domu i w szkole, temat związany z wielką batalią, która na nowo rozwija swoje skrzydła, batalią przeciwko Kościołowi, przeciwko religii. W szkole teraz ma takie zabarwienie, niech Kościół płaci, skoro chce mieć religię w szkołach i nie chce wrócić do salek katechetycznych. Religia w szkołach jest ponownie, po długich latach, za czasów komuny była nieobecna, wróciła. Wiemy, kim jest ksiądz w szkole, wiemy, kim jest katecheta w szkole. Gdyby nam przyszło tutaj pytanie do pana doktora Przemysława Przybylskiego, jakoś szczególnie jako socjologa wychowania, czy toczyć wbrew sondażom, że sondaże jakoś tak dziwnie robione, jedni mówią, że pomogła ta religia w szkołach, drudzy mówią, że nie, jedni mówią, że tyle procent, taki dosyć pokaźny procent przeciwnych religii w szkołach, drudzy mówią, że jednak jest wprost przeciwnie. Ale gdyby nam się przyszło zastanowić nad owocami tych 20, niemalże 5 lat obecności religii w szkole, jakie są owoce w kształtowaniu, wychowaniu młodego pokolenia?
Ja może na płaszczyźnie toruńskiej powiem, bo znam też badania statystyczne. Mianowicie 75% młodzieży uczęszczających do różnych typów szkół uczęszcza na katechezę. 5% regularnie uczęszcza tylko na etykę. Pomiędzy tymi 75% a 5% jest pewna nisza, która nie, że nawet nie czuje się chrześcijaninami, ale woli iść do domu.
Na pewno woli... osoby, które uczestniczą w swoich związkach wyznaniowych? Czy...
Tak, tak, to inne związki wyznaniowe. Proszę zobaczyć, ten odsetek jest dość duży. Pytanie jest, czy ta 75% populacji systematycznie chodzi. Natomiast odpowiadając na konkretne pytanie ojca, to powiem tak, że dobrze się stało, że po transformacji ustrojowej jednym z czynników było przywrócenie ponowne katechezy, jak za czasów komunistów została ona usunięta, a została usunięta z prostej przyczyny. Mianowicie zawsze idzie o to, o świadomość i sumienie młodego człowieka. I teraz to jest w innym wydaniu, pod inną presją pieniędzy. Wiemy, że jest niski produkt krajowy brutto i liczy się na służbę zdrowia pieniądze, na domy dziecka, na wypłaty dla emerytów czy na umowy śmieciowe. I proszę zauważyć, że w tym kontekście zestawia się pieniądze na wynagrodzenia dla katechetów.
Wrócimy jeszcze do tego pytania. Powiem, nie tylko wpływ na dzieci i młodzież, ale też na dyrekcję, grono pedagogiczne.
Często. Oddziaływanie też duchowe na kondycję szkoły.
Oczywiście. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witam zebranych w studiu, telewizów i radiosłuchaczy. Przeczytałem kiedyś taką interesującą...
Z kim mamy przyjemność?
Stanisław z Krakowa.
Prosimy, panie Stanisław.
Przeczytałem taką interesującą wypowiedź papieża Leona X Wielkiego, który żył na przełomie XV i XVI wieku. Podobnoż miał powiedzieć tak. Ile korzyści przyniosła nam i naszym ludziom bajeczka o Chrystusie wiadomo. Czy to jest w ogóle możliwe i prawdziwe, żeby coś takiego papież powiedział? Przecież on był bardzo gruntownie wykształcony, był humanistą, kochał kulturę grecką i dlatego jestem taki zdziwiony. Proszę uprzejmie. Kłaniam się, dziękuję.
Aż trudno komentować.
Trudno to skomentować, no... Nie słyszałem takiej...
To znaczy zawsze należy powiedzieć tak, sprawdzimy w jakim kontekście, dana wypowiedź jest cytowana, przez kogo, na ile jest wiarygodna, no i dotarcie do źródeł jak najbardziej. Tak. No nie wiem, bo gdyby ktoś ze mną rozmawiał, powiedział, no czy ojciec słyszał o takiej bajeczce Jezusie Chrystusie, powiem, no ta bajeczka o Jezusie Chrystusie to jest realna historia, najświętsza prawda, no i rzeczywiście użyłem sformułowania bajeczka. No podejrzewam, że w nauczaniu papieży takie sformułowanie jako wykładnia nauki no nie znalazła się. Chociaż to, co było wcześniej powiedziane przez księdza doktora Jarosława Ciechanowskiego, że no siły zła są różne i często wykorzystują, manipulują nie tylko wypowiedziami papieży, ale też samym Słowem Bożym.
No dziś jesteśmy świadkami, gdzie wybiórczo się cytuje nawet biskupów, czy nawet papieża Franciszka, i w tym kontekście mogło i tak się stać ze słowami ojca świętego Leona X.
Ksiądz arcybiskup Józef Michalik ma proces wytoczony sądowy za zagłuszenie
prawdy. O antropologii człowieka, o jego życiu płciowym, o jego wartości, godności. Czy tak samo proszę zobaczyć, jakie są ataki na arcybiskupa Henryka Hozera, który jest człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Jest lekarzem, jest teologiem, jest moralistą. I w kwestiach właśnie rodziny, antropologii rodziny, kiedy wypowiada się, różne media przekłamują, podają nieprawdziwe informacje, robią po prostu manipulacje. Dla ludzi, którzy nie są może otwarci na poszukiwanie innych źródeł, przyjmują to jako prawdę.
No, może też jest w tym ataku na religię, katechezę w szkole, gdzieś jakiś atak, by to państwo decydowało o treściach nauczania, prawda? I za chwileczkę może dojdzie do procesów nad katechetami, którzy głoszą prawdę o antropologii człowieka, prawdę o życiu, o wartościach, no bo jest to niezgodne z tym światopoglądem i tą ideologią, która jest promowana i sponsorowana bez żadnych problemów, bez żadnych...
Katecheci często są w swoich placówkach głosem sprzeciwu albo głosem takiego społecznego sumienia. Kiedy na przykład chodzi o Halloween, kiedy chodzi o zastępowanie polskich, tradycyjnych, chrześcijańskich zwyczajów zwyczajami, które są napływowe, nie zawsze zgodne również z nurtem i obyczajowością naszej kultury, a nawet z wartością człowieka. I myślę, że to jest wartość również dodana, żeby nawet jeśli są nieraz szykanowani od strony może nie fizycznej póki co, ale wyśmiewani czy gdzieś nie do końca poważnie traktowani przez grono pedagogiczne, to z perspektywy czasu i tak jest to wartością, bo pokazuje, że są jeszcze ludzie, są jeszcze ośrodki, które to, co było wartością nadrzędną, to, co było tożsamością, kulturą, jeszcze pielęgnują i przekazują młodemu pokoleniu.
Ja myślę, że takim dowodem na to, jak katecheza wpływa rzeczywiście na środowisko, już nie tylko na środowisko szkolne. To jest chociażby doświadczenie naszej diecezji, gdzie wśród młodych ludzi zawiązały się szkolne koła Caritas na podstawie katechetów, ale i nie tylko, bo później rzeczywiście nauczyciele innych przedmiotów również się włączyli w tworzenie takich kół w szkołach. Raz, że nauczyciele jakby odpowiedzieli na zapotrzebowanie młodzieży, bo młodzież bardzo chciała tutaj podjąć różnego rodzaju zadania takie społeczne, pewnego rodzaju filantropię, chociaż ona nie jest typową filantropią, ale jest taką filantropią chrześcijańską. I to jest ogrom i moc, która przy okazji katechezy, przy powstała. 5000 młodych ludzi, a już nawet pewnie więcej w tym momencie, zrzeszonych w szkolnych kołach Caritas, podbudowanych swoją wiarą, przekonaniem do wartości życia ludzkiego, do dobra. To jest owoc też katechezy i o tym należy mówić. I wykluczając takie oddziaływanie religii w szkole, no, automatycznie musimy być świadomi tego, że odcinamy te kupony, które ona nam przynosi.
Ksiądz doktor poruszył temat takiego, powiedzielibyśmy, pozakatechetycznego działania, poza tego działania katechetów na polu naukowym, dydaktycznym i pedagogicznym. Należałoby jeszcze powiedzieć o kołach misyjnych, o różnych takich akcjach, które właśnie w ramach katechezy są organizowane.
wiele konkursów również, które są organizowane zewnętrznie przez świeckie instytucje. Ja może tu powiem o jednym na terenie naszego województwa. Otóż od 3 lat jest organizowany interdyscyplinarny konkurs o wielkich Polakach związanym z naszym regionem. Pierwsza edycja była o Mikołaju Koperniku, druga była o Janie Pawle II i księdzu Jerzym Popiełuszce. Ta tegoroczna edycja była poświęcona księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Dlaczego przywołuję ten fakt? Dlatego, że oprócz historyków, oprócz nauczycieli języka polskiego, WOS-u, kultury, to właśnie duża grupa nauczycieli religii zmotywowała i przygotowała swoich uczniów do tego, żeby wzięli udział w tym konkursie. I co więcej, o ile dobrze pamiętam, dwoje laureatów właśnie było przygotowanych przez katechetów z naszej diecezji.
Religia w domu i w szkole. Dlaczego za religię, już powiedzmy tak, albo pełniej odpowiedzmy na takie pytanie, dlaczego nauczycielom religii, katechezy ma płacić państwo, czyli mają iść pieniądze z naszych podatków? Spróbujmy na zakończenie naszego spotkania tak rzeczowo odpowiedzieć.
Ja myślę dlatego, że nauczyciele religii, katecheci odpowiadają na potrzeby społeczne uczniów. Taka jest potrzeba uczniów, którzy należą do tego społeczeństwa, chcą pogłębiać swoją wiarę, mają do tego prawo. Skoro jesteśmy państwem wolnym, to dlaczego im to prawo zabierać?
Rodzice przygotowali od strony sakramentalnej wraz z księżmi, którzy prowadzili katechezę do pierwszej komunii świętej. Rodzice wychowywali w duchu chrześcijańskim, kultywując obyczaje, tradycje, pokazywali wzorce. A rolą katechezy jako przedmiotu religia jest podanie fundamentalnych praw wiary jako przesłania rozumowego. To są owe te dwa skrzydła, fides et ratio. A po drugie, wynika to ze sprawiedliwości społecznej, że robotnik jest godzien zapłaty, jest to taki sam nauczyciel, który ma takie same predyspozycje, takie same wykształcenie i w związku z tym wykonuje pracę nie tylko na rzecz wspólnoty Kościoła, nie tylko na rzecz rodziny, ale również społeczeństwa. I ze sprawiedliwości społecznej to wynika.
Gdyby miała wrócić katecheza do szalek katechetycznych, taki proces za niedługo będzie znowu przedmiotem, podejrzewam, jakiejś batalii, walki. Czy pan, panie Przemysławie, wyobraża sobie dowożenie dzieci, doprowadzanie ich, pilnowanie? Bo przecież jeszcze nasza młodość wyglądała w taki sposób, że rzeczywiście nauczyliśmy się chodzić, rozpoznawać znaki drogowe, semafory i każdy z nas dreptał do szkoły, niewiele się przejmując niebezpieczeństwami. A teraz mamy zupełnie inną sytuację. Bez opieki osoby dorosłej to jest wręcz niemożliwe. I teraz, jeżeli rodzice chcą, by dziecko kształciło się sportowo, jakoś baletowo, na jakichś zajęciach dodatkowych organizowanych przez różne ośrodki, to wiemy, że doprowadzić należy dziecko, zostawi na zajęcia i po to dziecko przyjść. Nikt nie pozwoli temu dziecku samodzielnie udać się do domu, chyba że jest jakaś wyraźna zgoda rodziców.
To jest ogromne wyzwanie logistyczne.
Właśnie, ale nie o samą logistykę chodzi, ale też o środowisko wsparcia, żeby szkoła również była tym elementem, która plastyczne jeszcze dzieci osobowościowo czy młodzież pokazuje, w którą stronę ta busola wartości powinna iść. A chrześcijaństwo to nie jest tylko doktryna, ale przez normatyw, w jaki sposób postępować. To są te znaki drogowe, które szkoła ma wyposażyć, żeby one się dzieciaki i młodzież nie pogubiły w życiu. I o to idzie. I w związku z tym dzisiaj nie wyobrażamy sobie szkoły w XXI wieku, żeby była bez religii, bez historii, bez kultury, bez fizyki. To jest integralny przedmiot, który jest jednym z komponentów, który ma integralnie rozwijać człowieka i go ubogacać. I o to ci jest batalia.
Dziękuję za rozmowę. Ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, diecezjalny duszpasterz, ordyn diecezji toruńskiej, dr Przemysław Przybylski, metodyk, socjolog wychowania, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, naszym i państwa gośćmi. No życzę lepszych rozmów przy wielkanocnym stole i też na najbliższe dni, żebyśmy nie musieli obalać absurdalnych argumentów tych, którzy walczą z Kościołem, walczą z człowiekiem, walczą z religią.
A ja życzę Państwu, życzę Ojcu, życzę księdzu doktorowi, żeby czas świąt dał odpowiedź, skąd żyjemy, po co żyjemy i dokąd zmierzamy. Ale również, żeby od strony intelektualnej przygotowali do tego katecheci młodzież, żeby wiedzieli sens życia, szczęście życia i po co żyją.
Bardzo gorąco dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.